Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w magazynie medycznym, w którym jak zwykle mamy sporo informacji dla Wielkopolan. A zaczniemy od konsekwencji zdrowotnych zmiany czasu, która już właśnie za nami. Dla niektórych te konsekwencje mogą być dokuczliwe.
No to niestety 2-4 tygodni po tym nastąpi pogorszenie jakości snu, pogorszenie też samopoczucia psychicznego, bo wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju.
W naszym programie o tym, jak radzić sobie z kłopotami ze snem.
Szykują się zmiany w systemie, które mają pomóc przede wszystkim pacjentom leczącym się w różnych placówkach, jak i lekarzom w dostępie do wszystkich wyników badań.
Narzędzie informatyczne, które wszystko skróci, jak gdyby i okres wyszukiwania danych i analizowania ich, no to jest niezbędne w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy.
To projekt E-Konsylium, który na razie wdraża jeden szpital w Poznaniu.
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Zakrzepicy. Niektóre objawy mogą sugerować, że ta choroba również nas dotyczy.
Wszystkie obrzęki po wyjściu ze szpitala, po skręceniu nogi dłużej utrzymujących się z bólem, poszerzenie naczyń powierzchownych, czyli nie mieliśmy żył na kończynie, nagle je widzimy, powinno nas alarmować i skłonić do wizyty przynajmniej u lekarza medycyny rodzinnej.
Zakrzepicy można zapobiegać, warto wiedzieć jak i o tym w drugiej części programu.
A na koniec powiemy o młodych zdolnych, którzy już w szkole średniej marzą o pracy naukowca.
Zakłada fartuch, zakłada buty odpowiednie, rękawiczki i pracuje.
Pracuje i uczy się, by być może w przyszłości zostać na przykład wybitnym lekarzem. W naszym programie powiemy o stażu dla przyszłego noblisty.
To wszystko w naszym magazynie już dziś. Zapraszamy.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Dziś pospaliśmy o godzinę dłużej, to dla wielu dobra informacja, ale zdaniem lekarzy zmiana czasu z letniego na zimowy niesie ze sobą negatywne skutki dla naszego organizmu. I o tym właśnie mówił w wywiadzie dla Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Przez pierwsze 3 dni czujemy się z reguły lepiej, natomiast potem dopadają nas niestety te zmory cywilizacyjne, czyli niska aktywność, bo gdy jest zimno i ciemno, to nie chce nam się ćwiczyć. Wydłużanie czasu w łóżku, no bo jeżeli zmrok zapada nie o 20, a o 19-18, no to jest pokusa, żeby wcześniej pójść do łóżka. Też jest ta pokusa późniejszego wstawania. To akurat teraz będzie przez pierwszy miesiąc troszkę łatwiejsze, bo to cofnięcie zegara spowoduje, że przez pewien czas będzie ten zmrok ustępował nie o 7, tylko o 6. Ale bardzo ważne jest, żeby właśnie zwrócić uwagę, czy to wydłużenie tego okresu nocnego nie spowoduje spadku aktywności, mniejszej ekspozycji na światło słoneczne, no bo jeżeli tak się stanie, no to niestety 2-4 tygodni po tym nastąpi pogorszenie jakości snu, pogorszenie też samopoczucia psychicznego, bo wiele osób na spadek natężenia światła reaguje pogorszeniem nastroju. To się nazywa choroba afektywna sezonowa, czyli nie tylko źle śpią, ale też gorzej się czują. No i temu możemy przeciwdziałać właśnie poprzez utrzymanie poziomu aktywności i poprzez przebywanie na świetle słonecznym jak najwięcej wtedy, kiedy możemy.
To teraz pytanie, jak zatem w tym okresie przejściowym dbać o higienę snu?
Sen jest najlepszy wtedy, jeżeli jest cicho, ciemno i chłodno. Też z tą ciemnością jest jedno zastrzeżenie, że ona jest bardzo pożądana w nocy, natomiast w ostatniej godzinie snu w zasadzie dobrze, żeby już troszkę ta ciemność się rozjaśniała. Czyli jeśli mam bardzo ciemne kotary, no to dobrze byłoby zrobić tak, żeby może ktoś z domowników, który wcześniej wstaje, mi je rozchylił, a jeżeli nie ma nikogo takiego, to może warto zastanowić się i zainwestować sobie na przykład w lampkę, która stymuluje świt i stopniowo rozjaśniając się podniesie mi jasność pomieszczenia, w którym śpię i przygotuje mnie na obudzenie się rano. Budzenie się z absolutnej ciemności dla większości osób jest nieprzyjemne i dlatego ten sen w tych miesiącach jesienno-zimowych, gdy budzimy się, gdy jest ciemno, no często sprawia wrażenie, że nie dał mi odpoczynku, gdy tak naprawdę nie mamy tego efektu świtu i stopniowego przygotowania nas przez światło do aktywności w dzień.
Co z farmaceutykami? Czy jeśli mamy kłopoty ze snem, warto sięgnąć po pigułkę?
W krótkotrwałych problemach ze snem możemy sobie pomóc lekami krótkotrwale. W przewlekłej bezsenności przede wszystkim zależy nam na wzmacnianiu mechanizmów regulujących sen. Tutaj pierwszeństwo mają metody terapii poznawczo-behawioralnej, zmiana stylu życia, regularny wysiłek fizyczny, stałe pory snu, no i zasady zdrowego snu, higieny snu. W przewlekłych problemach ze snem raczej nie będziemy sięgali po leki nasenne albo leki uspokajające, bardziej będziemy sięgali po leki, które wzmacniają regulację snu. To może być melatonina lub leki o działaniu melatoninergicznym, to też mogą być leki, które stosowane są do leczenia zaburzeń psychicznych, na przykład leki przeciwdepresyjne.
To jeszcze na koniec pytanie, co zrobić, by przetrwać dobrze najbliższe tygodnie zaburzone przez zmianę czasu? No i w ogóle co robić, żeby dobrze spać?
Żeby dobrze spać do późnych lat życia, ważne jest stosowanie profilaktyki. Profilaktyka to dbanie o zdrowe zasady snu. Trzy elementy są najważniejsze. Pierwsze to unikanie emocji przed snem. Sen, aby mieć dobrą jakość, musi rozpoczynać się w stanie odprężenia psychicznego, czyli wieczorem stosujemy zasady higieny snu. Odcinamy się od bodźców, które są rozbudzające, niepokojące. Drugi element to potrzeba snu, czyli wysiłek fizyczny, najlepiej 5 razy w tygodniu przez 30-60 minut i krótki czas poświęcany na sen w nocy. Dla większości osób to jest około 7-7,5 godziny. Ostatni element to jest rytm snu, stałe pory wstawania rano i unikanie silnych źródeł światła przed snem i w ciągu nocy.
Dodam na koniec, o zmianie czasu mówi dyrektywa Unii Europejskiej obowiązująca na razie bezterminowo. Na razie, chyba że Unia wróci do prac nad zlikwidowaniem zmiany czasu. Rozpoczęte jakiś czas temu prace nad odejściem od zmiany czasu pokrzyżowała pandemia koronawirusa i na razie wszystkie działania w tym zakresie wstrzymano.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Lekarz będzie miał dostęp do całej dokumentacji medycznej pacjenta i wszystkich jego wcześniejszych badań. Szpital Uniwersytecki imienia Heriodora Święcickiego w Poznaniu rozpoczyna realizację projektu e-Consilium. Na razie będzie gromadził wszystkie dane w jednym systemie z kilku już działających.
Lekarz, wpisując PESEL pacjenta, docelowo będzie miał dostęp także do badań i terapii prowadzonych również w innych placówkach. Dzięki temu szybciej będzie mógł postawić diagnozę. O tym, jakie korzyści da ten system, który będzie działał także w powstającym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, rozmawiam z dyrektor szpitala imienia Heliodora Święcickiego, Krystyną Mackiewicz.
Poszczególne elementy w programie diagnostyczno-terapeutycznym znajdują swoje odzwierciedlenie w systemach informatycznych szpitala. I cokolwiek byśmy nie zrobili, to musi zaistnieć w systemie. Musi zaistnieć ten pacjent, musi zaistnieć osoba, która się tym pacjentem zajmuje i wszystko, co jest z nim powiązane, czyli cały zestaw diagnostyki, która jest zlecana i wyniki przychodzą. Przez to, że będzie to ta usługa wdrożona i wzmocniona tym e-Consilium, to przekłada się na to, że wszystkie systemy informatyczne szpitala, one jak gdyby będą dopracowane, będą miały wspólną platformę funkcjonowania, przez to ten pacjent jak gdyby będzie miał same benefity, ponieważ będzie krócej czekał, nie będzie oczekiwał na kolejne wyniki w nieskończoność, bo to wszystko będzie przesyłane drogą elektroniczną. Elektroniczną drogą będzie archiwizowane, więc jeżeli pacjent będzie potrzebował wyciągnąć informacje, czy jego lekarz będzie potrzebował wyciągnąć informacje na jego temat, na temat historii leczenia w ogóle, to będzie to łatwo zrobić. Dlatego ten system jest tak rozbudowany, ponieważ on zawiera całą masę składowych informatycznych, które w tym systemie będą funkcjonowały.
Czyli jak siądzie też lekarz w gabinecie, wpisze PESEL pacjenta, to będzie widział kompletnie wszystko?
To będzie mógł zaciągnąć informacje wszystkie, nawet historię jego leczenia, nie tylko w naszym szpitalu, ale też byśmy chcieli, aby to było możliwe w ramach e-Consilium, właśnie zaciąganie tych informacji z różnych miejsc, gdzie istnieje możliwość połączenia na zasadzie systemu informatycznego.
W ramach Uniwersytetu Medycznego, czy w ogóle placówek?
No byłoby najlepiej, gdyby dla pacjenta, gdyby w ogóle można było, że lekarz wpisuje dane pacjenta i otrzymuje pełną historię dotyczącą pacjenta, zarówno jego diagnostyki, jak i leczenia, jak i wszystkich zdarzeń medycznych, które miały miejsce, więc to byłoby najlepiej. To jest trochę dalej, wychodzimy w przyszłość, natomiast konsylium oczywiście ma na celu przesyłanie danych pomiędzy jednostkami. Oczywiście one odpowiednio muszą być opracowane i zaszyfrowane w sposób taki, aby były bezpiecznie przesyłane, to oczywiście tak. Natomiast no, trudno powiedzieć, żeby to mogło być automatyczne połączenie ze wszystkimi innymi jednostkami, bo nie wszystkie jednostki mają taki system i nie wszystkie jednostki mogłyby być w takiej sytuacji podpięte do systemu. Natomiast e-konsylium ma na celu też i po prostu jak gdyby połączenie, jeżeli chodzi o zbieranie danych o pacjencie docelowo.
A czy pacjent będzie mógł jakieś aktywności przejawiać? Na przykład będzie miał jakieś subkonto w ramach tego i na przykład zapytać o coś lekarza drogą elektroniczną, czy w tą stronę nie?
To jest kwestia rozbudowywania systemu. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w tym zakresie. Na razie są to rozbudowanie systemów te, które po części już w szpitalu są.
Ta nazwa konsylium nam się troszeczkę inaczej kojarzy, prawda, że to jest jakieś grono, które się zastanawia, jak leczyć pacjenta. Tu rozumiem, że lekarz, który zajrzy w tą dokumentację, jakiś taki online konsultacji.
On zrobi takie konsylium, jak gdyby z drugą stroną po prostu. Po prostu zaciągając informacje o pacjencie.
Czyli nie będzie się komunikował z kolegami na przykład?
Taka platforma też może być, że to nie jest nic, co się tutaj nie uda, ale po drugiej stronie musi być też taki sam, tak samo wyposażony, inny, że tak powiem, szpital. Wiele szpitali ma systemy informatyczne, te, o których ja mówiłam, w tych zakresach, tak jak jest szpitalny system informatyczny. One są w większości szpitali, one funkcjonują. W różnym zakresie różnie są połączone, nie wszystkie są połączone tak, że można te informacje jak gdyby zaciągać w sposób taki, że da się wyciągnąć wnioski ogólne z tego, tylko to są pojedyncze dane, które są opracowywane i one tam jak gdyby zostają w tym systemie informatycznym. Natomiast chodzi o to, żeby te systemy były dobrze zintegrowane i zasadą jest właśnie stworzenie takiej platformy, która jak gdyby połączy te wszystkie funkcje i wykorzysta je tak, aby pacjent był beneficjentem tego działania. Bo to głównie o pacjenta chodzi tak naprawdę. To my nie chcemy się bawić, rozwijać tych systemów tylko po to, żeby one po prostu były. Natomiast chodzi o to, żeby po pierwsze pacjent był beneficjentem, po drugie personel. Z personelem są duże kłopoty, i wcale nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej, więc musimy ten personel wykorzystać bardzo dobrze, czyli takie narzędzie informatyczne, które wszystko skróci, jak gdyby i okres wyszukiwania danych i analizowania ich, no to jest niezbędne w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, braku personelu i w tym kierunku idziemy.
W naszym programie teraz piosenka, po niej między innymi o zakrzepicy, która może dotknąć każdego z nas, dlatego warto znać towarzyszące jej objawy.
O choroba! Jak to się leczy?
Ponad 500 tysięcy osób umiera rocznie w Europie z powodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jej główny problem to, jak mówią lekarze, multidyscyplinarność. Stąd często jest długo nierozpoznana nawet przez specjalistów.
By to zmienić, w październiku obchodzony jest Światowy Dzień Zakrzepicy, choć zdaniem naszego rozmówcy powinien być obchodzony znacznie częściej. Dlaczego? O tym rozmawiam z profesorem Zbigniewem Krasińskim z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Światowy Dzień Zakrzepicy powinien trwać 365 dni w roku. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że każdego z nas, niezależnie od wieku, może dotyczyć ta choroba, a jej najgorszym powikłaniem jest zatorowość płucna i zgon.
Na czym polega ta choroba?
Szanowni Państwo, jeżeli trywialnie porównamy nasz układ naczyń do takiego systemu, jak każdy dom posiada, czyli system rurek, one mogą w niektórych miejscach się bardziej lub mocniej przetykać, jeżeli ten materiał wpadnie później z takiej jednych z naczyń do tętnicy płucnej, zaczopując ją całkowicie, powoduje to konsekwencje w postaci zatrzymania akcji serca i oddechu, no i konsekwencje są jednoznaczne.
Czy w Polsce mamy wiele zgonów z powodu zakrzepicy?
Średnio w Polsce mamy jeden przypadek na 1000 mieszkańców na rok, więc w Poznaniu byłoby to około 600 przypadków rocznie, więc jest to sporo. Jeżeli przyjmiemy, że część spora tych ludzi będzie miała zatorowość płucną, część będzie miała w konsekwencji nadciśnienie płucne, część będzie miała zespół pozakrzepowy, czyli niegojące się obrzodzenie z dużym bólem i uniemożliwiające normalne życie, to konsekwencje są przerażające. Natomiast jedna najważniejsza rzecz, która przyświeca organizacji takich dni, i mi jako prezesowi Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz kierownikowi największej kliniki w Wielkopolsce zajmującej się chorobami naczyń, to, że jest to choroba, której możemy zapobiegać. Zapobiegać przez świadomość, kiedy wiemy, że są czynniki narażające nas, czyli choroba nowotworowa, długotrwałe unieruchomienie, długotrwała podróż, złamanie kończyny, to możemy skutecznie zapobiegać. Oczywiście nie w 100%, ale jeżeli mamy świadomość, to wiemy, czego się obawiać i co z tym robić, jeżeli już wystąpi.
Pewnie jest duża grupa ludzi, którzy nie wiedzą o tym, że mają skłonności do zakrzepienia.
Tak. Mamy też wrodzone czynniki predysponujące, są to tak zwane trombofilie. Wrodzona skłonność do powstawania zakrzepów, zatorów w naszym organizmie. Szacuje się, że trombofilie dotyczą 10% populacji ludzi, więc całkiem sporo.
Jak czuje się osoba, u której zaczynają być właśnie problemy z zakrzepami?
Problem w żylnej chorobie zatorowo-zakrzepowej polega na tym, że większość tych zakrzepów przebiega bezobjawowo. Wiąże się to z faktem, że organizm ludzki, jego hemostaza jest tak skonstruowana, że rozpuszcza większość rzeczy, które nam się wytrącą w naszych naczyniach i dzieje się to poza nami. Natomiast ta objawowa część najczęściej prezentuje się w postaci obrzęku kończyny, bólu, zasinienia. Jeżeli dochodzi już do zatorowości płucnej, mamy krótki, szybki oddech, krwioplucie i przyspieszenie akcji serca. Generalnie powinniśmy zwracać uwagę przynajmniej w wieku powyżej 40 roku życia, bo wtedy jest to wiek, który odcina nam większe ryzyko, jeśli chodzi o populację dorosłych, na wszelkie obrzęki i ból w obrębie przede wszystkim mięśni łydki czy całej kończyny dolnej. Pamiętać również należy o tym, że zakrzepica może się rozwijać w kończynach górnych i nie jest ona przez to wcale mniej niebezpieczna, jest również tak samo niebezpieczna. Wszystkie obrzęki po wyjściu ze szpitala, po skręceniu nogi dłużej utrzymujących się z bólem, poszerzenie naczyń powierzchownych, czyli nie mieliśmy żył na kończynie, nagle je widzimy, powinno nas alarmować i skłonić do wizyty przynajmniej u lekarza medycyny rodzinnej.
No właśnie, ale lekarz medycyny rodzinnej nie może nam przepisać specjalistycznego badania, które może dalej pokierować.
Teoretycznie może zobaczyć i ocenić prawdopodobieństwo, są różne skale prawdopodobieństwa zakrzepicy, natomiast może przy pozytywnym podejrzeniu wysłać nas na SOR. Badanie w kierunku zakrzepicy jest stosunkowo proste. Wystarczy mieć proste USG i przyłożyć je do naczyń. Dodatkowo zawsze możemy posłużyć się testem biochemicznym, oznaczeniem tak zwanych D-dimerów.
Jak wygląda leczenie na rozrzedzaniu krwi?
Tak, paradoksalnie najbardziej popularne są leki przeciwkrzepliwe, które w zasadzie nie tyle rozpuszczają nam materiał zatorowo-zakrzepowy w naszych naczyniach, co raczej pozwalają naszym wewnętrznym rozpuszczaczom rozpuścić to, co się nam wytrąciło. Oczywiście w masywnych zakrzepicach już teraz jesteśmy w stanie pomóc chirurgicznie. Mamy systemy, które pozwalają nam odessać ten materiał zatorowo-zakrzepowy z naszych żył, czy rozpuścić go w miejscu, w którym on powstał. Jest to fantastyczne leczenie. Przypominam ten postęp leczenia wcześniej zawału. To samo dzieje się z udarami. No i mam nadzieję, że klinika, w której pracujemy, też będzie wiodącym ośrodkiem w odsysaniu materiału zatorowo-zakrzepowego z naszych żył.
Wspominał pan, panie profesorze, o tym, że możemy temu zapobiegać. To znaczy jak? Co mamy robić?
Idealnym przykładem dla takiego zapobiegania jest chociażby długotrwała podróż samolotem. Powinniśmy wybrać miejsce przy korytarzu, powinniśmy chodzić, powinniśmy dużo pić. Być może część z Państwa martwi, nie powinniśmy pić alkoholu na pokładzie samolotu. Dodatkowo oczywiście ruchy w stawie skokowo-goleniowym, czyli powinniśmy albo podnosić się na palcach, powinniśmy ruszać stopą, żeby ruszały się mięśnie łydek. Możemy nosić prewencyjne kolanówki uciskowe, nie siedzieć w wymuszonej pozycji, bo to również sprzyja. Jeśli mamy skłonność do zakrzepicy, na przykład rodzinną, no to powinniśmy zbadać się w kierunku trombofilii. Jeżeli mamy trombofilię, to w różnych stanach zagrożenia zakrzepowego brać środki zapobiegające, czyli w większości przypadków heparyn drobnocząsteczkowy.
Przypomnijmy jeszcze raz, specyficzne dla tego schorzenia objawy to m.in. obrzęk jednej kończyny, kaszel z krwiopluciem, ból, gorączka czy obrzęk z zasinieniem.
Magazyn na zdrowie.
są dopiero w liceum, ale już myślą o karierze biotechnologa, lekarza czy biologa. Pięcioro młodych ludzi z Poznania i z Warzędza wygrało staż w Poznańskim Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
Konkurs nosił nazwę Staż dla przyszłego noblisty, bo młodzi ludzie będą mogli często po raz pierwszy w życiu zobaczyć, jak wygląda praca naukowców w laboratorium. Staż trwa pół roku, każdy uczeń ma swojego opiekuna. Rozmawiałam z uczniami, którzy wygrali konkurs i ich opiekunami.
Na zdrowie!
Nazywam się Hubert Bączyk, uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Społecznej ECOS.
Co pana skłoniło, żeby się w ogóle ubiegać o ten staż? Plany na przyszłość?
Plan na przyszłość, mimo wszystko jakby uważam, że mogę tutaj bardzo wiele się nauczyć. Może to być bardzo pożyteczne w przyszłej pracy, mojej przyszłej edukacji. Że na studiach zarówno może się to przydać, więc uważam, że mam jeszcze wiele do nauki i myślę, że to mi może bardzo pomóc w tej nauce.
Ale kariera naukowca się panu marzy? Czy bardziej lekarza? Chciałbym
właśnie pójść na lekarski. No zobaczymy, jak tutaj się losy potoczą.
Jestem Mija Nowak i także chodzę do tej samej szkoły. Mhm. I jestem właśnie na profilu rozszerzenia biologia, chemia i bardzo interesuje mi biotechnologia, szczególnie mikrobiologia oraz badania nad mikroRNA, które tutaj są prowadzone na tym instytucie i dlatego chciałam właśnie tutaj popracować, zobaczyć, jak wygląda ten zawód.
No myśli pani o biotechnologii właśnie?
Tak, bardziej pewny jest. I też właśnie bardzo ważne jest doświadczenie dzięki temu.
Doktor habilitowana Katarzyna Rolle, Zakład Neuroonkologii Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Pani będzie miała kolejnego stażystę.
Tak, drugiego. Drugą stażystkę będę miała, tak.
Co ona będzie robić pod pani opieką?
My zajmujemy się na co dzień badaniami guzów mózgu, więc my szukamy nowych markerów diagnostycznych, prognostycznych, szukamy nowych mechanizmów rozwoju nowotworu czy progresji nowotworu i stażysta, który przychodzi do nas do laboratorium, zawsze jest angażowany w te prace w laboratorium i towarzyszy troszkę starszym i doświadczonym. W miarę możliwości i w miarę zdolności, że tak powiem, stażysty dostaje swoje takie mini projekty i no i jest z nami, po prostu jest z nami na tyle, na ile może być, na tyle jest z nami, realizuje z nami projekt lub swój jakiś malutki projekt, który zwykle rodzi się w trakcie.
Rozumiem, że on może też podejrzeć państwa pracę tak trochę od kuchni. Tak?
Zawsze, bo on jest z nami po prostu w laboratorium, pracuje z nami tak samo jak my, więc zakłada fartuch, zakłada buty odpowiednie, rękawiczki i pracuje.
Ci młodzi, którzy do państwa trafiają, oni, państwo w nich widzicie taką iskierkę naukowca. To są faktycznie tacy ludzie, którzy chcą to robić?
Ja bym powiedziała tak. Z mojego punktu widzenia, jak sobie przypomnę moje lata licealne, w mojej głowie nie powstałoby wtedy, żeby spróbować udać się do Instytutu Badawczego i zawalczyć o staż. Więc ja uważam, że każdy z nich, którzy stanęli do tego konkursu do nas, to jest jakby silna motywacja i silne określenie celu, silna świadomość tego, co można w życiu robić, albo co można chcieć i co można sobie spróbować. Nim się zdecyduje.
Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
Co tym młodym daje ten staż? Faktycznie kształcicie państwo przyszłych noblistów?
Właściwie dobre pytanie, bo ja wierzę, że odpowiedź na nie powinna być tak. Tak, mam nadzieję, że w końcu do tego dojdzie, że będziemy w Polsce kształcić przyszłych noblistów. Co daje ten staż? Instytuty Polskiej Akademii Nauk zwykle kojarzone są z wysokim poziomem badań naukowych, o czym świadczą chociażby wyniki ostatniej kategoryzacji. Instytut jest jedną z trzech najlepszych jednostek w Polsce, jeśli chodzi o nauki biologiczne. Też bardzo dobrze wypada w chemii, tak bardzo dobrze w informatyce. I teraz bardzo mało z drugiej strony jest o tym, jak bardzo instytuty angażują się w tą działalność dydaktyczną, nie tylko naukową. Właśnie zwykle ludzie nie wiedzą o tym, że my tak samo kształcimy magistrantów, doktorantów, a teraz chcielibyśmy też poszerzyć ten zakres naszego działania na uczniów liceów. I jeżeli uzyskujemy kategorię A+, jako jedna z trzech instytucji w Polsce, czyli naprawdę te badania są robione już na poziomie międzynarodowym, to wówczas jest taka szansa, że w końcu i u nas te noble zaczną się pojawiać. Zawsze sobie tak marzyłem, że to będzie oznaczało, że Polska w końcu jest na właściwej ścieżce, jeżeli będziemy dostawać noble nie tylko z literatury czy pokojowe, jak to bywało w przeszłości, bo to zwykle w ciężkich czasach takie noble się dostaje, ale dostaniemy takiego zwykłego nobla z biologii. czyli tam medycyna i fizjologia albo z chemii i to by było to, co muszę powiedzieć, że akurat bardzo blisko tych badań noblowskich zwykle się nasze toczą. Na przykład w tym roku dostał Nagrodę Nobla Svante Paabo albo Paabo, jak kto woli, i on się zajmuje archeogenomiką. Mniej więcej w tym czasie, kiedy on się zaczął zajmować, no myśmy podobne badania rozpoczęli w naszym instytucie i też się zajmujemy archeogenomiką. Niestety nie jest to jeszcze taki
poziom, tak?
Taki powiedzmy, nakłady finansowe tu głównie decydują, prawda? To nie jest ten poziom nakładów finansowych, które powodują, że moglibyśmy podróżować po całym świecie i zbierać najciekawsze jakieś szczątki ludzkie, tak jak on znalazł Neandertalczyka i zbadał. Natomiast my badamy lokalnie to, co tutaj jest w Polsce.
Na zdrowie!
I to wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Audycję Na zdrowie, tę i poprzednie, można odsłuchać na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm. Do usłyszenia.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.